Jest 21 lutego 2017 roku. Radio Filozoficzne Setkontra zaprasza do wysłuchania kolejnej audycji inspirowanej codzienną prasą.
Mnie zainteresował artykuł z Polityki z 18 lutego dotyczący smogu. Jest to problem dyskutowany nie tylko w Polsce, na co zwraca uwagę autor artykułu, ale także w różnych miejscach na świecie, między innymi w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Chinach czy w Indiach. Ludzie żyjący w wielkich miastach zaczynają pod wpływem informacji o powietrzu skażonym szkodliwymi substancjami szukać dla siebie możliwości ochrony. I między innymi zakupują maski. I oczywiście dotyczy to problemu związanego z naszym ciałem, ze zdrowiem naszego ciała. Ale wydawało mi się interesującym problemem przełożenie tego typu ujęcia na naszą chmurę, nasze powietrze intelektualne, które nas otacza. Może ciekawym eksperymentem myślowym byłoby poszukanie takich zjawisk w kulturze, które moglibyśmy uznać za trujące.
Myślę, że związek pomiędzy fizycznym zatruwaniem środowiska, a tym, co można by nazwać trującymi elementami kultury, otoczenia intelektualnego czy aksjologicznego, jest dość silny, ponieważ nawet kiedy mamy do czynienia z fizycznymi zagrożeniami, po prostu z pyłami jakimiś trującymi, unoszącymi się w powietrzu, to za tym stoi człowiek. My rozmawiamy o ludziach, pytamy, a kto to pali w tych piecach, prawda, z trującymi śmieciami? A skąd się biorą te zanieczyszczenia? A jak działa nasz przemysł? Kto jest za to wszystko odpowiedzialny? To powiązanie ludzkiej odpowiedzialności i fizycznego zagrożenia było często podnoszone w literaturze antropologicznej, na przykład Mary Douglas w tej książce swojej sławnej Risk and Blame. Ona powiada, że ilekroć występuje zjawisko niebezpieczeństwa fizycznego, tylekroć powołuje dane społeczeństwo pewien trybunał taki cichy, wewnętrzny, niepisany, w którym poszukuje się sprawców, poszukuje się odpowiedzialnych za to, szuka się tej zmazy, tej plamy na naszym postępowaniu, która sprawia, że popadamy w takie niebezpieczeństwo. Do niebezpieczeństwa jakby trzeba dwóch stron, i tej fizycznej rzeczywistości, tej trucizny w powietrzu i tego człowieka, który wystawia się na to albo jest współodpowiedzialny za to zjawisko. No i przechodząc już do pani pytania, to znaczy, czy nasze otoczenie złożone ze słów, wartości, idei, inspiracji, bodźców kulturowych również może zawierać trucizny, to bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że może. Oczywiście nie byłbym za tym, żeby tą metaforę stosować zbyt obficie, to znaczy, żeby wszędzie szukać trucizn, ale bez wątpienia są takie zjawiska, które nie przynoszą żadnego pożytku. No cóż mógłbym wymienić? No dla mnie na przykład takim śmieciem kulturowym są zbyteczne dźwięki muzyczne lub quasi muzyczne. One zostały kiedyś stworzone jako muzyka, to znaczy mają rytm, mają melodykę i tak dalej, ale są zupełnie niepotrzebne, w niewłaściwych kontekstach używane, wypełniają przestrzeń bez sensu i tak dalece nas pogrążają w tym hałasie, że nie jesteśmy później w stanie skupić się na dźwiękach wartościowych, czy to muzycznych stworzonych przez człowieka, czy to na dźwiękach natury, czy nawet na dźwięku samych siebie, kiedy siedzimy w samotności. To jest dla mnie przykład zanieczyszczenia oczywiście kultury.
Ja bym do tej chmury zanieczyszczeń rzucił tak zwane słowa rzucane na wiatr. Czym owe słowa by były, to wydaje mi się, że pisał o tym Harry Frankfurt w swojej książce o wciskaniu kitu. On opisywał takie zjawisko jak bullshit session. Czym było to bullshit session? Było to spotkanie, na które przychodziły osoby, wygłaszały swoje idee, swoje pomysły, ale nie miały one żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Chodziło o to, żeby tylko uczestnicy mogli sprawdzić, jak dane słowa zostaną odebrane oraz jak oni sami odbiorą mówione przez siebie słowa. Więc skąd wiemy, czy dane spotkanie z pozoru oficjalne, z pozoru bardzo ważne, nie jest przypadkiem takim bullshit session? To znaczy właściwie nie musimy się umawiać do tego, czy to jest poważne, czy nie. Po prostu bardzo często w życiu codziennym wygłaszamy pewne pomysły, pewne idee, nie przykładając żadnej wagi do tego, czy one mają odzwierciedlenie w prawdzie, czy nie. I teraz w momencie, kiedy mamy taką całą chmurę tych informacji, być może zmienia się nasza percepcja. Być może część osób w ogóle zdecyduje się nie analizować już tych informacji ze względu na ich natłok. Część osób może ulec zmęczeniu, tak zwanemu przeładowaniu informacją. W każdym bądź razie taka chmura zasypana takimi śmieciowymi informacjami z pewnością obniża naszą zdolność do podjęcia skutecznej i racjonalnej decyzji.
Tak, a ja dodałabym do tego zestawu kulturę tymczasowości. Tego, że godzimy się na przygodność relacji międzyludzkich, tymczasowość naszego życia i to sprawia, że pewnych rzeczy już nie traktujemy serio. Mamy w sobie więcej cynizmu, więcej ironii, mniej wrażliwości na wiele ważnych zjawisk, także na osoby. I myślę, że taka kultura tymczasowości, kultura przygodności w opozycji do tego smogu atmosferycznego jest nam zadawana nie tylko przez osoby z zewnątrz, nie tworzy się taka ostra opozycja, ja, który dbam o swoje zdrowie i ktoś, kto mnie truje, tylko my jesteśmy dla siebie wzajemnie trucicielami, sami siebie możemy taką postawą zatruwać.
Mógłbym nawet wzmocnić teraz za pomocą mojego przykładu prasowego ten ton naszej rozmowy o czymś, co w nas tkwi, gotowego do pewnej lichej motywacji oraz bardzo szybkiego, egoistycznego działania. Artykuł, który przeczytałem 15 lutego z Dresdner Neues Nachrichten, ta drezdeńska gazeta, omawiała tuż przed rozdaniem nagród na berlińskim festiwalu, czyli tych złotych, srebrnych niedźwiedzi za filmy, omawiała kandydatów i faworytów do tej nagrody. Akurat źle tutaj oceniła ostateczny wynik, ponieważ uznała za faworyta film Po drugiej stronie nadziei Aki Kaurismäki, fińskiego reżysera, który ostatecznie dostał Złotego Niedźwiedzia za reżyserię, ale film inny odebrał nagrodę, węgierski. Wiemy to już teraz, dzisiaj. Natomiast gdy chodzi o film Kaurismäki, to należy on do tej grupy filmów zaangażowanych społecznie, podnoszących problem niesprawiedliwości społecznej i problem klasowej stratyfikacji, to znaczy, że nasze społeczeństwo wcale wbrew niektórym teoretykom nie jest wyzbyte bardzo silnych klasowych podziałów i klasowych niesprawiedliwości. Nie jest już tak, że tylko indywidua swoimi decyzjami przesądzają o swoim własnym losie, że ulegają na przykład odrzuceniu albo jakimś niesprawiedliwym, okrutnym działaniom innych ludzi, ale że całe warstwy społeczne należą do tego oddziaływania niesprawiedliwego. I teraz Kaurismäki zadaje w wywiadzie tutaj zacytowanym pytanie, no, gdzie się podziało nasze człowieczeństwo, dlaczego nie potrafimy okazywać solidarności. W filmie swoim opowiada historię syryjskiego uchodźcy, który trafia i schroni się w takiej restauracji, gdzie udzielają mu schronienia, ale ogólny ton jest taki, że nie ma on za bardzo, oprócz tych paru osób, które przychodzą mu z pomocą, na kogo liczyć, że społeczeństwo jako takie jest odrzucające, a nie solidarne. Nie ma nic to wspólnego z gościnnością, z naturalną chęcią pomocy. Wystarczy byle jaka trudność, kłopot, niedomiar pewnych dóbr, a już jesteśmy skłonni całe grupy ludzi odrzucić od wspólnego stołu. Nie ma w ogóle żadnego wspólnego stołu. I Kaurismäki konkluduje w ten sposób. Kultura, o której mamy tak wysokie mniemanie i do której jesteśmy przywiązani, jest tylko bardzo cieniutką warstewką, która nas pokrywa, pod którą jest cały ogromny zasób naszego okrucieństwa, egoizmu i tej gwałtowności w dobijaniu się o własne i tylko własne prawa i własne dobra. Ta warstewka nas nie chroni. Nie chroni nas dostatecznie. Wydaje nam się, że nas chroni, kiedy wszystko idzie dobrze. Jak tylko coś idzie niedobrze, natychmiast okazuje się, jaką ona jest bardzo słabą warstwą. I w związku z tym powstaje pytanie, no, czy rzeczywiście tak jest, że możemy widzieć człowieka w postaci takiego przeciwieństwa, pewnych instynktów amoralnych, niemoralnych, niesprawiedliwych z natury i jakiejś tamy kulturowej czy instytucjonalnej, która nas chroni przed wybuchem tychże instynktów. czy raczej trzeba jednak człowieka postrzegać jako byt na wskroś kulturowy, taki, który jest zbudowany z ideałów, myśli, wartości, którym hołduje, pewnych wzorców, które czerpie z historii. I w związku z tym, jeżeli dochodzi do sytuacji niesprawiedliwości, to często trzeba szukać przyczyny w złych teoriach, ideologiach, no, nieprzemyślanych instytucjach społecznych, fałszywych i źle skonstruowanych ustrojach społecznych i politycznych, czyli przyjąć postawę taką bardziej teoretyczną, no, nie uważać, że człowiek jest dziką bestią, która jest jedynie trzymana na wodzy i to bardzo słabej, często się zrywającej. To pytanie rzeczywiście no, jest doskwierające dzisiaj. Wiele osób jest skłonnych powrócić do takiej prostej idei, że człowiek to bestia, która tylko jak u Hobbesa pod wpływem siły jest w stanie okiełznać swoje namiętności.
Nie wiem, czy w obręb naszej kultury w pewnym momencie nie wdarł się taki ideał człowieka racjonalnego, człowieka maksymalizującego swoje zyski, dbającego wyłącznie o siebie. Może to by było na wzór takiego podejścia makro, to znaczy, że jeżeli istnieje niewidzialna ręka rynku i wystarczy, że państwo nie będzie ingerować, a cały system ekonomiczny będzie się rozwijał, to być może przenieśliśmy to na grunt człowieka. Wystarczy, że będę dbał o siebie, wystarczy, że będę maksymalizował swoje zyski i wszystko będzie szło swoim torem, a to, że pewne jednostki czy pewne grupy ludzi są wykluczone, to być może na własne życzenie. Ale wydaje mi się, że wspomniał o tym Toffler w swojej książce Szok przyszłości. On przewidywał taki przebieg rzeczy, że jednostki coraz bardziej będą się indywidualizowały, coraz bardziej będą odłączały się od swojej grupy, będą zmieniać miejsce zamieszkania coraz częściej, właściwie nie będą przywiązywać żadnej większej wagi do miejsca zamieszkania, ponieważ w perspektywie niedalekiej będą miały zmianę tego miejsca zamieszkania, czy to na życzenie korporacji, firmy, w której pracują, czy nawet jakichś losowych przypadków. Wobec tego, jeżeli wyobrazimy sobie takiego człowieka wyemancypowanego, trudno może być nam sobie wyobrazić, że jednocześnie będzie on dbał o to swoje otoczenie, o sąsiadów, o grupy zamieszkujące dalej, ponieważ nie będzie tej perspektywy długoterminowego pobytu z nim.
Właśnie, to jest jakieś rozwiązanie, które leży po środku między jedną i drugą hipotezą. Jedną to, że jesteśmy tymi dzikimi bestiami z niewielkim tylko nalotem kulturowych hamulców i tej drugiej, że nasze zło i egoizm wypływają z naszych fałszywych przekonań na temat wartości społeczeństwa i tak dalej. To, co pan zaproponował, leży po środku, ponieważ powiada ani to, ani to, tylko raczej pewna kondycja człowieka współczesnego, mianowicie indywidualizm i mobilność, która sprawia, że zerwane są związki bezpośrednie, przyjaźni, sąsiedztwa, czy nawet rozluźnione związki rodzinne, a one są tym podłożem ludzkiej solidarności. Żadna dobra teoria nam nie pomoże, ani żadne pierwotnie, jakoby naturalnie dobre instynkty nam w tym nie pomogą, tylko więzi. Jeżeli więzi ulegają osłabieniu, to tym samym i ta solidarność jest zniszczona.
Mam wrażenie, że te akcenty, te punkty nie są sprzeczne właściwie. Te dwa stanowiska nie są sprzeczne, bo nawet jeżeli uznajemy, że ta kultura jest jakimś cieniutkim płaszczem, która nas chroni, prawda? Albo uznajemy, że człowiek jest tym produktem kulturowym, że to przez pryzmat kultury siebie poznaje, to zawsze jest rola tej kultury. I pytanie o to, czy możemy ocenić albo w taki sposób wypreparować kulturę, która będzie amortyzowała naszą dzikość albo nieracjonalność. I w jednym przypadku i w drugim przypadku jest wielka rola tej kultury, która nas albo amortyzuje, albo już nas określa. I chyba w historii ludzkości można byłoby pokusić się o poszukanie takiej narracji kulturowej, która najbardziej pozwalała zamortyzować te skłonności. Bo na przykład film Wilk z Wall Street, który przedstawiał jednostkę, właśnie taką hobbesowską, maksymalizującą swój zysk, takiego wilka w dzisiejszym świecie, to była jednostka zbudowana, która swoje życie zbudowała na określonej filozofii. Tak naprawdę określonej filozofii siebie w świecie, określonej filozofii świata, określonej filozofii społeczeństwa, w którym się porusza. A A jaka filozofia, jakie idee mogą sprawić, że my mimo wszystko siebie amortyzujemy? W jednej, nie rozstrzygając tego, czy my jesteśmy okryci takim cienkim płaszczem tej kultury, czy my wyrastamy z tej kultury właściwie. Że to nadal jest ten problem kryteriów kultury. Jakiejś narracji, tych treści, tego powietrza, o którym wcześniej wspominaliśmy, które jest zatrute lub nie.
To prawda i wydaje się, że ci reżyserzy filmowi, o których tu wspomniałem, Ken Loach czy Aki Kaurismäki, oni wpadli w pewnego rodzaju pesymizm, może mniej Ken Loach, bo Ken Loach zawsze ma coś takiego konstruktywnego, znaczy pokazuje z taką empatią losy tych pokrzywdzonych, ale zawsze z takim, z taką wiarą, że jest taka energia w człowieku, która go wynosi poza jego bieżącą kondycję. U Kaurismäki jest trochę więcej pesymizmu, więc ten pesymizm chyba bierze się stąd, że nasza kultura jest już dosyć stara i gdyby miała wydać swoje owoce, to znaczy radykalnie doprowadzić do polepszenia naszej zdolności do opiekuńczości, solidarności i tak dalej, to już by to zrobiła. Po prostu tracimy cierpliwość. Nie wiem, jak długo mamy jeszcze czekać na to, że pojawi się taki, tak silna motywacja aksjologiczna, kulturowa, filozoficzna, religijna, że nagle przemieni nas w ludzi lepszych.
Tak, ale może to jest ta kwestia raju i świata najlepszego z możliwych. To znaczy, że może nie powinniśmy starać się budować raju, tylko świat najlepszy z możliwych. Ta zmiana perspektywy sprawia, że mamy takie wielkie chęci, żeby budować raj, prawda? I ta historia ludzkości wydaje się okrutna, ale może powinniśmy przyjąć do wiadomości to, że cała ta nasza historia ludzkości została zbudowana na niegodziwości i mimo wszystko, tak jak w takich bardzo klasycznych ujęciach, wychodząc od tego jednostkowego życia, tu i teraz, bardzo małej wspólnocie, najpierw rodzinnej, później lokalnej, państwowej, międzynarodowej, budować na takiej podstawie, jakiejś takiej filozofii, takiej ogromnej walce w sobie, ze swoimi złymi skłonnościami, żeby ten świat na końcu tego łańcucha wyglądał nieco lepiej.
Skoda. Przy tej perspektywie, którą pani proponuje, nie byłoby miejsca już na taki skrajny, czarny pesymizm. Bo co prawda wciąż byłyby powody, żeby narzekać na naszą kondycję, na nasze postępowanie, ale już nie byłoby tego, że porównujemy to postępowanie z jakimś niedosiężnym ideałem i w związku z tym popadamy w skrajną, czarną rozpacz, że nigdy on nie zostaje, ani nie został nigdy osiągnięty.
Natomiast ja również chciałbym nawiązać do artykułu, który zawierał recenzję niedawnego, aktualnie obecnego w kinach, zdaje się, filmu pod tytułem Milczenie. Może jeżeli ktoś ze słuchaczy ma zamiar obejrzeć ten film, niech może zatrzyma w tym momencie, ponieważ będę zamierzał uchylić rąbka tajemnicy zakończenia tego filmu. A mianowicie opowiada on o grupie misjonarzy, która wybiera się na poszukiwanie innego misjonarza, ich mistrza, który rzekomo dokonał apostazji w Japonii w XVII wieku, gdzie chrześcijaństwo było bardzo mocno prześladowane. Jeden z głównych bohaterów, misjonarz, staje przed takim oto wyborem, aby uchronić innych chrześcijan, a przed torturami zadawanymi przez Japończyków musi nadepnąć stopą na ikonę. Dokonuje tego czynu, po czym wydaje się, że dokonuje się w nim zmiana preferencji, a mianowicie zaczyna przyswajać sobie część wartości, przeciwko którym stawał. Jest tutaj bardzo duży dylemat, ponieważ dokonuje on tego czynu w imię wartości takich jak miłość do bliźniego, chęć zminimalizowania jego cierpienia, ale dokonuje się to jednocześnie odbierając sens samemu cierpieniu. Jeżeli uznalibyśmy, że działanie to było słuszne, w takim razie powinien był on dokonać tego gestu apostazji już na samym początku, nie dopuszczając w ogóle do cierpienia tych osób, ale czy nie moglibyśmy wtedy również pomyśleć, że w ogóle nie powinien był on ich narażać na ryzyko?
To problem sprowadzałby się wówczas do tego, że jeżeli nie chcemy, aby zło się stało, to nie twórzmy sposobności ku temu. Czyli po co w ogóle jechał do Japonii? Po co w ogóle był misjonarzem? Po co w ogóle uznawać, że chrześcijaństwo jako wiara powinna też podlegać pewnego rodzaju rozprzestrzenianiu, nauczaniu, rozszerzaniu w świecie i tak dalej. Przecież można by spokojnie zrezygnować z tych wszystkich ideałów i dążeń i w ten sposób nie narażać się na niebezpieczeństwo. Więc tego rodzaju historie, jak ta opowiedziana w filmie, chwytają człowieka, który już wcześniej podjął pewne ważne decyzje. I te decyzje narażają go oczywiście na niebezpieczeństwo, ale nie możemy cofać się w nieskończoność, bo można by powiedzieć, no cóż, jeżeli nie chcemy się narażać na niebezpieczeństwo, lepiej w ogóle się nie urodzić. No, to jasne, że z pewnym bagażem wchodzimy do tego świata, również z bagażem wiary, przekonań, celów, chęci, pragnień. No i te cele, te wiary, te pragnienia nas narażają na niebezpieczeństwo, czasami nawet na śmiertelne niebezpieczeństwo, co było powiedziane w tym filmie.
Ja może pozwolę sobie zadać jeszcze tylko jedno pytanie, a mianowicie czym jest w takim razie poczucie sensu? Bo nie wydaje się, że moglibyśmy nadać jakieś obiektywne kryteria, na podstawie których moglibyśmy ocenić, czy dane działanie, czy dana czynność ma sens. To wydaje się być czysto subiektywną rzeczą i bardzo podatną na nasze własne działania, na nasze własne decyzje, bo ponieważ przecież złudne może wydawać się poszukiwanie sensu u innych ludzi, naszych własnych działań, więc może być to rzeczą bardzo ulotną, rzeczą, która może zniknąć, i już nigdy więcej się nie pojawić.
Ale czy rzeczywiście jest tak, że poczucie sensu jest wyłącznie subiektywne? To znaczy tak w aspekcie tego, że to ja odczuwam, że moje życie jest sensowne, że moje działania, które podjęłam, były sensowne. Ale wydaje mi się, że istnieje jakiś zestaw czynników obiektywnych w danej sytuacji konkretnej, które sprawiają, że to poczucie sensu może zaistnieć i nie jest absurdalnym poczuciem sensu, albo nie zaistnieje. I jest wiele osób, czy także przykładów z literatury, które klasyfikują się na tych biegunach, na tych dwóch biegunach. Z jednej strony ludzi, którzy u kresu swojego życia stwierdzają, że ich poczucie miało sens, i tych, którzy tak pokierowali swoim życiem, że w ten sposób o sobie orzec nie mogą. I to są na przykład samobójcy, którzy jednym aktem przekreślają całe swoje życie, uznając, że ono jest bezsensowne. Na przykład u Becketa ta sytuacja inercji, jakiegoś oczekiwania na coś i właściwie życia bezsensownego. A wracając do tego, do tej sytuacji mnicha, to być może jest tak, że ta wartość, która go pociągnęła, Bóg i to przekonanie, że to, co oferuje tym ludziom, jest najlepsze, było tym, co sprawiło, że nawet cierpienie w kontekście tej akurat idei, jakim jest chrześcijaństwo, nie było wartością najważniejszą. Czy życie ludzkie, tak, które miałoby go od tego celu odwieźć, więc być może było tak, że on zdecydował się zrealizować określoną wartość, bo w tej idei tkwiło to założenie, że ta idea wiąże się z cierpieniem, z wielkim cierpieniem, prawda, z właściwie w takim wymiarze symbolicznym, czasem śmiercią już za życia. I dopiero kiedy znalazł się w jakimś obszarze, spotkał konkretnych ludzi, to doświadczenie tego cierpienia było tak wielkie, że podjął inną decyzję, prawda? Czy to doświadczenie, ta konfrontacja z rzeczywistością, spotkanie drugiego człowieka było takim wstrząsem, że zrodziło pewien dystans między nim a jego ideą, tym, co jest ważne.
To pokazuje, w jaki sposób jednak rzeczywistość taka konkretna, związana z innymi ludźmi, może wejść między nas i nas samych. Na ogół jesteśmy w prawie do swoich idei, do swoich przekonań. Czujemy, że są one intymnie z nami związane, że właściwie nikt nie jest w stanie zaingerować tutaj i coś włożyć pomiędzy mnie i moje własne przekonanie. Tymczasem ze zdumieniem odkrywamy, że jak najbardziej jest to możliwe, że sytuacja niesprawiedliwości, niebezpieczeństwa, grozy, okrucieństwa tak dalece rozbija nas wewnętrznie, że nie jesteśmy już w stanie rozpoznać swoich własnych ideałów. To jest przypadek chyba najtrudniejszy, pozlepiać później tę naszą istotę tak rozbitą właśnie przez pewne zło. Znów na powrót do pewnej jedności, czasami z niepodobieństwem. Niektórzy nie mogą sprostać temu zadaniu, to znaczy uginają się pod doznanym złem i nigdy już nie odzyskują tej integralności.
Taki to jest być może heroizm, kiedy rzeczywiście ktoś jest w stanie realizować tą swoją wartość, ideę, opierając się określonej interpretacji zła.